dostęp do tego typu informacji. Tyle tylko, że muszę od razu zrobić dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, tajemnica telekomunikacyjna ma również swoje granice i są takie organy i w Polsce, i w innych krajach, które powinny mieć dostęp do danych wtedy, kiedy to jest wyraźnie konieczne. Czyli wtedy, kiedy będzie nakaz, żeby stosować jakiegoś rodzaju rozwiązania podsłuchowe w naszym telefonie, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że takie nakazy w Polsce również organy uprawnione do tego mogą wydawać. No ale to jest oczywiście sytuacja skrajna. Natomiast dużo bardziej niepokojącym zdarzeniem, które może mieć miejsce i które łamie to pierwotne moje stwierdzenie, że nie nikt dostępu do danych nie może mieć, jest pytanie, czy my na pewno wiemy, co robią aplikacje, które zamontowaliśmy na naszym telefonie, przede wszystkim smartfonie. Czy jesteśmy przekonani o tym, że te aplikacje korzystają tylko z tych informacji, z których chcielibyśmy korzystać, a nie również z tych informacji, które my przechowujemy bądź transmitujemy przy pomocy naszego smartfonu. Z reguły niewiele wiemy już o tych aplikacjach, które dostaliśmy z telefonem, który świeżo kupiliśmy od operatora. Natomiast niestety zgadzamy się na to, żeby dogrywać do naszego telefonu dziesiątki, czasem setki różnego rodzaju aplikacji, gier, które umożliwiają dostęp do danych, które w telefonie mamy. No, takim skrajnym przypadkiem, który zresztą po części wynika z badań prowadzonych przez rzeczników ochrony danych osobowych na całym świecie, był przykład aplikacji polegającej na tym, że była to latarka, to znaczy urządzenie, to aplikacja powodowała, że telefon zaczynał świecić tak jak latarka, więc umożliwiał znalezienie czegoś w ciemnościach. Ta aplikacja wymagała dostępu do listy kontaktów i adresów, które zawieraliśmy, które mieliśmy na swoim telefonie. No, nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć, że do działania latarki potrzebny jest dostęp do adresów. A jednak każda osoba, która taką aplikację montowała, była zmuszona do tego, żeby zgodzić się na to, że wszystkie adresy osób, z którymi się kontaktuje, będą przekazane do producenta aplikacji latarkowej.
Proszę powiedzieć właśnie, w jaki sposób też się chronić przed przekazywaniem tych danych, a szczególnie tych danych, które gdzieś tam mamy w komputerze, które mamy w telefonie, bo rzeczywiście czasami tak bywa, że ta wiedza o tym, w jaki sposób się zabezpieczyć przed przekazaniem tych danych, umyka nam.
Zostając przy aplikacjach mobilnych, warto zwrócić uwagę, że każde wyjaśnienie, które przekazalibyśmy użytkownikowi, będzie brzmiało jak takie kazanie z ambony, bo podstawowa kwestia to jest taka, żeby czytać umowę, którą zawieramy. Jeżeli instalujemy jakąś aplikację na naszym telefonie komórkowym, na naszym smartfonie, na naszym tablecie, to zawieramy umowę. I jeżeli tej umowy nie czytamy, jeżeli nie patrzymy na to, na co się godzimy, to trudno mieć potem zastrzeżenia do tego, że urządzenie działa, czy aplikacja działa nie tak, jak się spodziewaliśmy. Ale ja oczywiście świetnie zdaję sobie sprawę.
Ja przepraszam, że się wtrącam, ale to jest oczywiste, że my nie czytamy, dlatego że mamy świadomość, że jest to umowa standardowa, że na pewno ktoś tą umowę przeczytał i skoro się zgodził, podpisał, to my też swobodnie możemy podpisać, bo przecież jest to umowa standardowa.
To oczywiście nie jest prawda, że jeżeli ktoś to przeczytał, to znaczy, że należy się na to godzić, bo niestety zazwyczaj przeczytał to tylko ten, kto tworzył tę umowę, czyli ten, kto tak naprawdę próbuje nam coś sprzedać czy wcisnąć. Jeżeli chodzi o rzeczników ochrony danych osobowych, myśmy przeprowadzili w zeszłym roku na poziomie międzynarodowym taką akcję, która się nazywała Jeep and Swift, w ramach której sprawdziliśmy 1200 aplikacji mobilnych z całego świata, stwierdzając, że w 80% przypadków nie ma nawet możliwości zapoznania się z taką umową albo pełnego zapoznania się z tą umową. W związku z czym osoba, która zabiera się za to, że taką aplikację używa, właściwie absolutnie nie wie, co ta aplikacja będzie robiła. Druga kwestia, którą chciałem powiedzieć, ona może już trochę wykracza poza urządzenie mobilne, ale też użyję urządzenia mobilnego jako przykładu, to, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jakie czynności wykonujemy przy pomocy tego urządzenia. Ulubionym przykładem, który przekazuję szczególnie adwokatom, radcom prawnym czy lekarzom, jest to, co dzieje się w momencie, kiedy synchronizujemy nasz tablet z komputerem pokładowym w samochodzie. Synchronizujemy po to, żeby słuchać tej samej muzyki, której słuchamy z tabletu, również z komputera pokładowego w samochodzie, czyli z głośników samochodowych. Jeżeli dokonamy pełnej synchronizacji pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, czyli tabletem i komputerem w samochodzie, to znaczy, że wszystkie dane z tabletu przekażamy do komputera w samochodzie, czyli również listę kontaktów, czyli również kalendarz naszych spotkań, czyli adwokat przekazuje informacje, kiedy i gdzie spotyka się ze swoimi klientami, przekazuje wszystkie adresy i umieszcza je w urządzeniu, czyli w komputerze samochodowym, do którego dostęp będzie miał każdy serwisant z serwisu samochodowego i tą samą wtyczką się podłączy do tego kalendarza, którą będzie sprawdzał, dlaczego nie działają wycieraczki. To jest kwestia próby wyobrażenia sobie, do czego służy urządzenie, którego używamy. Skoro synchronizujemy dane z tableta, który jest po części dla nas prywatny, z samochodowym komputerem, który jest, jak się okazuje, znacznie mniej prywatny, no to nie dziwmy się, że serwisant w serwisie samochodowym ma dostęp do danych objętych tajemnicą lekarską czy tajemnicą radcy prawnego.
Ale dzisiaj przy jazdach próbnych, wybierając samochód, który chcemy kupić, bardzo często osoba, która umożliwia nam tą jazdę próbną, proponuje, byśmy zsynchronizowali nasze dane z telefonu, żeby sprawdzić, czy faktycznie działa cały system porozumiewania się w tym samochodzie, czy nie musimy korzystać z telefonu. Proszę mi powiedzieć, jak tego unikać i czy na przykład takie jednorazowe podłączenie się już powoduje, że na stałe te dane zostają?
To jest dobre pytanie, które powinniśmy w tym przypadku zadać temu, kto nam ten samochód sprzedaje. Czyli powinniśmy zapytać go, czy te dane można usunąć potem z tego komputera pokładowego w samochodzie i czy mógłby pan, pani usunąć te dane potem, jak ja dokonam takiej operacji. Jeżeli ten sprzedawca samochodowy powie nam, że no nie, te dane, które już raz przekazaliśmy, to są dane, które na zawsze pozostaną w komputerze pokładowym samochodu i co więcej, być może jeszcze zostaną przesłane do producenta tego samochodu, a to może powinniśmy się zastanowić, czy to jest aby na pewno ten samochód, którym chcemy jeździć. Ja bym się zastanowił.
Chciałam jeszcze na koniec zapytać, czy pana zdaniem żyjemy w czasach końca prywatności?
Gdybym uważał, że żyjemy w czasach końca prywatności, to nie byłbym europejskim rzecznikiem ochrony prywatności, ponieważ oznaczałoby to, że próbuję zakopać tą wartość, która jest dla nas wartością podstawową. Nie godzę się ze stwierdzeniami, że prywatność była pomysłem dwudziestowiecznym, bo wcześniej nie istniała. No istniała, ale że pojawiła się jako idea w końcu XIX wieku i razem z XX wiekiem powinna odejść. No jest wiele kwestii, które pojawiły się w XX wieku i które bardzo cenimy. Od wolności osobistej zaczynając, przez równouprawnienie płci, po dostęp do różnego rodzaju uprawnień komunikacyjnych. Moim zdaniem prywatność się nie kończy, natomiast z pewnością ważne jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że ona nie oznacza dokładnie tego samego, co oznaczała w połowie XX wieku i naruszona może być na sposoby, których w połowie XX wieku nie zdawaliśmy sobie sprawy. Co więcej, jeżeli ktoś z Państwa nas teraz słuchających uważa, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak działają dzisiejsze technologie, no to pragnę Państwa zasmucić. Prawdopodobnie za 20 lat nie będziemy sobie zdawali sprawy z tego, jak działają technologie, które za 20 lat będą istniały. Czyli musimy stale rozwijać naszą wiedzę, stale rozwijać naszą świadomość. A przed nami kolejna rewolucja, rewolucja internetu przedmiotów, czyli sytuacji, w której wszystkie urządzenia wokół nas będą podłączone do sieci.
A jak pan ocenia naszą wiedzę i również edukację w szkołach, jeżeli chodzi o tę umiejętność korzystania z cyfryzacji, z internetu, z telefonów przez ludzi młodych, przygotowanie ich właśnie do tego, o czym pan mówi, do tego uczestniczenia w życiu XXI, XXI wieku?
Jeżeli chodzi o umiejętności samego używania tego typu sprzętu czy oprogramowania, to oczywiście młodzi ludzie i to ci nawet najmłodsi są z reguły lepsi i sprawniejsi niż osoby w wieku dorosłym. Po prostu łatwiej chłoną tego typu informacje. To powoduje ogromne wyzwanie dla nauczycieli. Nauczycieli, którzy muszą zdawać sobie sprawę z tego, jakiego typu urządzeniami komunikacyjnymi, jakiego rodzaju aplikacjami posługują się młodzi ludzie, żeby dopiero na to nałożyć pewnego rodzaju wiedzę, którą mogą im przekazać, jeżeli chodzi o ochronę samych siebie. Stąd też wielu z rzeczników ochrony danych osobowych, w tym Polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, więcej akcji kieruje nie wprost do dzieci, tylko właśnie do nauczycieli, próbując pokazać im, że pewne informacje dotyczące ochrony prywatności można czasem podprogowo sprzedać tak naprawdę dzieciom i nie wiem, prowadzić lekcje języka angielskiego o Present Perfect Continuous nie na czytance dotyczącej mostu londyńskiego, tylko na czytance dotyczącej ochrony prywatności. prywatności w internecie. Kiedy mówimy o, na biologii, o genetyce, mówić również o tym, że genom to jest zestaw informacji o nas samych i to informacji, której nigdy nie zmienimy. Nawet jeżeli będziemy uczestniczyli w programie ochrony świadka i zmienimy imię, nazwisko i wycofamy wszystkie adresy, pod którymi mieszkaliśmy, to genomu nigdy nie zmienimy.
Czyli wiedza przede wszystkim, wiedza, która może i powinna nas chronić. Dziękuję panu bardzo za tą rozmowę, za to spotkanie. Dzisiaj gośćmi programu Unia Bez Tajemnic byli w studiu Radia Doksa europosłanka Danuta Jazłowiecka, a w studiu w Brukseli pan Wojciech Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.